marzenie polskiej niepodległości.
Marzena Bakowska, dobry wieczór.
Dzieje rodziny kręciły się wokół dziadka i babci jako protoplastów rodu, pewnego takiego wyznacznika postaw moralnych, etycznych, a no i oczywiście szczególnie w tamtych czasach to było bardzo istotne takie wychowanie patriotyczne, można powiedzieć, bazujące chyba na literaturze romantycznej.
Michał i Balbina Belon, bo ich postacie dziś przybliżymy, to osoby nie tylko cieszące się szacunkiem i uznaniem swojej rodziny. To osoby zasłużone dla gdańskiej Polonii, mówi Marek Adamkowicz, kierownik Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.
Balbina i Michał Belwon to małżeństwo, które jest takim archetypem polskiego małżeństwa z wolnego miasta Gdańska, a więc małżeństwa mocno zaangażowanego w działalność społeczną, w sprawy polskie, małżeństwa posiadającego liczną gromadę dzieci, małżeństwa udzielającego się w szeroko rozumianym życiu społecznym. Kojarzymy Balbinę i Michała Belwonów jako rodowitych gdańszczan, a jednak oboje pochodzili z krańców Pomorza, z pogranicza pomorsko-kujawsko-warmińskiego. Michał Belwon urodził się w okolicach Grudziądza w roku 1869. Balbina pochodziła z Lubawy. W Lubawie prawdopodobnie poznali się, gdyż tam właśnie pracował Michał Belwon jako niemiecki urzędnik pocztowy. Było to oczywiście jeszcze w czasach zaborów, a jako że Michał udzielał się w towarzystwie gimnastycznym Sokół, będącym ostoją polskości w czasach zaborów właśnie, został karnie przeniesiony do Gdańska w roku 1903. Władze niemieckie, zsyłając niejako Michała Belwona do Gdańska, miały nadzieję, że on tutaj ulegnie germanizacji. Gdańsk był jednak silnym ośrodkiem niemczyzny w owym czasie. Tak się jednak nie stało. Michał, a także, jak wspomniałem, jego żona Balbina, od początku udzielali się w różnego rodzaju organizacjach polskich. Tutaj wspomnieć należy o Towarzystwie Ludowym Jedność, a także o Towarzystwie Ludowym Gwiazda z Wrzeszcza, które w tym okresie poprzedzającym I wojnę światową, w czasie I wojny światowej, integrowało Polaków, ale ciekawostką jest to, że u zarania niepodległości właśnie Towarzystwo Ludowe Gwiazda ufundowało sztandar dla 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty, który walczył z bolszewikami. I był to taki znak łączności właśnie Polaków z Gdańska z ojczyzną walczącą o swoje granice.
Co wiemy o Balbinie Belwon?
Balbina Belwon urodziła się w roku 1878 w Lubawie. Pochodziła z rodziny Jaroszewskich, też zaangażowanych już w owym czasie, w okresie zaborów, w działalność polską. Za Michała Belwona wyszła pod koniec wieku XIX, był to rok 1896. Głównie zajmowała się prowadzeniem domu rodzinnego, co w owym czasie było dosyć powszechne, naturalne, ale też znajdowała czas, żeby udzielać się społecznie. Ciekawym aspektem jej działalności jest zaangażowanie w pracę misji dworcowej. Była to taka, można powiedzieć, organizacja zajmująca się przejmowaniem, opieką nad dziewczętami, które przybywały do Gdańska w poszukiwaniu pracy. Często były to panny ze wsi, niewykształcone, szukały najprostszych form zatrudnienia. Misja dworcowa starała się, aby nie padły one ofiarą na przykład stręczycieli, co też się niestety często w owym czasie zdarzało. Przestępcy wykorzystywali niewiedzę właśnie takich panien przybywających do wielkiego miasta, zagubionych w tym mieście, nie mających kontaktów. Balbina, ale też inne panie z tej misji dworcowej starały się im znaleźć odpowiednią posadę, zapewnić jakieś skromne środki w tym początkowym okresie pobytu w Gdańsku.
Państwo Belwon mieli 8 dzieci. Ich syn Roman ożenił się z Janiną. Pani Janina Belwon ma obecnie 99 lat. Z sentymentem wspomina teściów.
Oboje bardzo sympatyczni, życzliwi. Przyjęli mnie z otwartymi rękoma, z sercem. Wspominam ich zawsze bardzo, bardzo serdecznie. Ja poznałam ich dość późno, ponieważ osiadłam w Gdańsku dopiero po wojnie, ale jeszcze żyli oboje, z tym, że jeśli chodzi o Michała, to dość szybko od momentu, kiedy ja tutaj zamieszkałam, zmarł nagle w nocy. No, jego pogrzeb stał się taką manifestacją tej Polonii Gdańskiej. Jest dosyć dużo zdjęć z tego pogrzebu. Natomiast Balbina, moja teściowa, jeszcze żyła parę lat. Nie mogę powiedzieć o wcześniejszych rzeczach dotyczących obojga, bo ja dopiero w 1946 roku tu zamieszkałam i tutaj się z nimi spotkałam. Wiem tylko tyle, że babcia była w obozie, ale właściwie tych przedwojennych czasów to ja nie znam.
Nie opowiadała o tym?
Raczej nie rozmawiałyśmy o tym.
Michał Belwon to jeden z założycieli Poczty Polskiej w Gdańsku, podkreśla Marek Adamkowicz, kierownik Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.
Michał Belwon był jednym z pierwszych pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego Polska miała prawo utrzymywać na terenie Gdańska, wolnego miasta Gdańska, własną służbę pocztową. Jej organizowanie rozpoczęło się już w styczniu 1920 roku. 10 stycznia przybył do Gdańska dr Kazimierz Lenartowicz, który miał objąć obowiązki dyrektora okręgu, prezesa, mówiono prezes poczty w Gdańsku. I w niezwykle trudnych warunkach zaczął budować całą sieć polskiej poczty, która początkowo rozciągała się z Gdańska na Pomorze. Ponieważ się warunki zmieniły, z czasem stworzono odrębny okręg pocztowy obejmujący samowolne miasto, natomiast Pomorska Dyrekcja Poczty została przeniesiona do Bydgoszczy. Michał Belwon był jednym z pierwszych pracowników tejże Poczty Polskiej w Gdańsku. Opowiadając o tym okresie z jego życia, używamy takich prostych stwierdzeń, że przeszedł na polską służbę pocztową, że rozpoczął pracę na poczcie, ale musimy sobie uświadomić, wyobrazić, jakie podejmował w owym czasie ryzyko. Był pracownikiem poczty niemieckiej, która mimo wszystko dawała pewną stabilność. Polska w owym czasie była postrzegana w propagandzie niemieckiej, między innymi jako państwo sezonowe, które być może lada chwila zniknie z mapy Europy. Toczyła się wojna z bolszewikami na wschodzie, były powstania na Śląsku, więc angaż do pracy w polskiej instytucji był posunięciem wielce ryzykownym.
Zwłaszcza kiedy ma się rodzinę.
Zwłaszcza kiedy ma się na utrzymaniu rodzinę wielodzietną już w tym momencie. Ja przypomnę, że oni mieli 8 dzieci razem z panią Balbiną. Zaryzykował, poszedł na tą polską służbę pocztową, organizował jej struktury.
W zbiorach Muzeum Gdańska znajduje się opis Michała Belwona tworzenia Poczty Polskiej. Po wojnie światowej na ostatnią niedzielę grudnia 1918 roku zwołał ówczesny sekretarz pocztowy pan Paszota wszystkich Polaków pocztowców na zebranie do lokalu Gazety Gdańskiej celem omówienia przyszłości Poczty Polskiej w Gdańsku. W wyniku obrad powstał pierwszy Związek Urzędników Pocztowych na Gdańsk, Pomorze, Warmię i Mazury. Pierwszym przewodniczącym został pan Paszota. Jemu do pomocy dano 3 mężów zaufania. Jednym z nich został niżej podpisany, nazwisk 2 innych kolegów nie pamiętam. Na nasze ogłoszenie w prasie, aby wszyscy Polacy urzędnicy i podurzędnicy pocztowi zrzeszali się w naszym związku, zgłosiło się około 400 kolegów, których jako skarbnik prowadziłem w ewidencji. Niestety w wyniku gier politycznych odpadli członkowie z Warmii i Mazur, gdyż ziemie te niestety nie miały jeszcze wrócić do macierzy. Dzień 11 stycznia 1920 roku to dzień historyczny w życiu Poczty Polskiej w Gdańsku. Dzień ten to pierwszy dzień urzędowania. Urzędowania Poczty Polskiej stworzonej z niczego przez ofiarnych Polaków gdańszczan. To nie symboliczne, a faktyczne objęcie warty na odwiecznie polskiej ziemi.
Początkowo siedzibą dyrekcji Poczty Polskiej w Gdańsku były budynki byłej pruskiej naddyrekcji poczty na placu Wintera, czyli na targu Maślanym dzisiejszym. Tam się zgromadziło grono urzędników, którzy przeszli ze służby niemieckiej, ale też część przybyła z głębi Polski. Oni pracowali w niezwykle trudnych warunkach. Znamy takie listy innych pracowników poczty, którzy pisząc właśnie do rodzin, skarżą się na to, że nie mogą znaleźć mieszkania, że niemieccy właściciele odmawiają im udostępnienia pomieszczeń. Potrzeba było wielkiej determinacji, żeby utrzymać się w tym Gdańsku, żeby codziennie wykonywać swoje obowiązki. A mimo to znalazła się grupa osób, która się tego podjęła i nie zrezygnowała, bo trzeba wiedzieć, że część nawet Polaków, którzy początkowo zgłosili się do pracy na Poczcie Polskiej, odeszła z niej, nie mogąc właśnie wytrzymać tych trudnych warunków, szykan ze strony Niemców, no i tej niepewności losu. Michał Belwon był tą osobą, która nie tylko witała nowo przybyłego prezesa, czyli doktora Kazimierza Lenartowicza po jego przybyciu do Gdańska. On też brał udział w zaślubinach Polski z morzem w Pucku, które odbyły się 10 lutego 1920 roku.
Czyli uczestniczył w tej delegacji gdańszczan, która przekazywała pierścień Józefowi Hallerowi, którym dokonano tych zaślubin?
Był jednym z reprezentantów społeczności polskiej. Jego obecność oczywiście wśród innych była tym wyrazem, że w Gdańsku są Polacy, że oni wypatrują tej Polski, że oni chcieliby, żeby Polska była także w Gdańsku.
Warto podkreślić, że pierścienie, którymi dokonano zaślubin Polski z morzem, ufundowali polscy gdańszczanie. Podczas uroczystości w Pucku duchowni poświęcili banderę polską, którą przy huku 21 salw armatnich wciągnięto na maszt, jako znak objęcia przez polską marynarkę wojenną wachty na Bałtyku, przypomina profesor Piotr Semków z Akademii Marynarki Wojennej.
Przede wszystkim tutaj trzeba pamiętać o tym spotkaniu delegacji Polaków gdańszczan, gdzie jeszcze nie wiadomo było do końca, jak potoczą się te losy, chociaż obserwatorzy sceny politycznej już wiedzieli, no Gdańsk nie będzie elementem składowym państwa polskiego. Będzie wyłączony, będzie pod opieką Ligi Narodów. Ta delegacja Polaków gdańszczan przekazała generałowi Hallerowi dwa platynowe pierścienie, które zostały przez nich ufundowane i tu trzeba pamiętać o w zasadzie polsko-gdańskim rodzie Leszczyńskich, którzy to leszczyńscy stali się później jednymi z pierwszych armatorów tutaj na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Oni przekazując te platynowe pierścienie Hallerowi, reprezentowali również tych, którzy pozostali poza granicą. No, odbyła się, prawda, msza święta. Kazanie wygłosił ksiądz Józef Wryksza, zasłużony później w okresie II wojny światowej dla konspiracji tutaj, działając chociażby w szeregach tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski. Zatokę trzeba było rozkuć, żeby Haller mógł na koniu wjechać, ponieważ mimo padającego deszczu mrozy były większe. Dla Kaszubów zamarznięta zatoka była takim symbolem pomyślności, szczęśliwości, o coś fajnego się dzieje. Zatokę trzeba było rozkuć i generał Haller no, na tym biednym koniu wjechał do zatoki, wrzucając ten pierścień, który odbił się od lodu i tam wpadł do wody. To jest w zasadzie całe to, można powiedzieć, sedno tego wydarzenia. Symboliczny akt, a jednocześnie akt prosty. Nie taki skomplikowany, wpisujący się w naszą też i tradycję historyczną, gdzie mamy symbole narodowe, mamy mszę i mamy ten sam gest, który potem zostanie powtórzony chociażby w roku 1945 przez jednego z żołnierzy wchodzącego w okolicach Kołobrzegu na plażę.
Jeszcze chciałabym dodać, że generał Haller do końca życia nosił jeden z pierścieni, bo dwa. Jeden wrzucił do morza, a drugi nosił na ręce.
Dokładnie tak. Rzeczywiście Haller, dokonując tych zaślubin Polski z morzem, można powiedzieć tak, troszkę trywializując, że zaślubił również samego siebie. Ale trzeba też pamiętać o tym, co się stało później, bo w II Rzeczpospolitej sam ten problem odzyskania niepodległości, funkcjonowania państwa polskiego musiał się skupić wokół jakichś jednostek. I teraz do wyboru. Albo Józef Piłsudski, albo Józef Haller. Były to jednostki silne, były to jednostki jednak zasłużone dla tego pierwszego okresu funkcjonowania państwa polskiego, a jeszcze wcześniej dla odzyskania niepodległości. Wybrano Piłsudskiego. Haller przeszedł, nazwijmy to, na zasłużoną emeryturę, idąc troszkę w niebyt polityczny.
Wróćmy do Gdańska i tworzonej tu Poczty Polskiej. Budynek, w którym pocztowcy bohatersko bronili się 1 września 1939 roku, siedzibą urzędu stał się w 1925. Tu teraz mieści się Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.
Od początku lat 20. tworząc zręby służby pocztowej, poczta zajmowała różne budynki. Ostatecznie utworzono trzy urzędy pocztowe. Był urząd pocztowy na dworcu głównym, to był Gdańsk II, do obsługi przesyłek podążających drogą kolejową. Był urząd pocztowy numer 3, znajdujący się nad Wisłą, tak zwana Poczta Zamorska, no i najważniejszy główny urząd pocztowo-telegraficzny, Gdański 1, który otwarto na placu Heweliusza. On początkowo był oznaczony numerem 3, potem zmieniono tę numerację, nadając mu właśnie numer 1, żeby podkreślić jego rangę. Tutaj od początku pracował Michał Belwon. Sam ten budynek, samo przeniesienie służby pocztowej właśnie w to miejsce miało być takim pokazaniem z jednej strony obecności Polski, bo jednak budynek jest duży, monumentalny, to jest budynek dawnego lazaretu wojskowego. Drugiej była to też taka centrala, w której utrzymywano łączność z Rzeczpospolitą, między innymi z polskimi instytucjami, które tu się znajdowały. Budynek miał znaczenie strategiczne, no, gdyż tutaj znajdowały się urządzenia telekomunikacyjne i to był najważniejszy budynek należący do Poczty Polskiej w międzywojennym Gdańsku.
Bardzo ważnym elementem w funkcjonowaniu poczty są skrzynki pocztowe, które stały się taką osią niezgody między Polakami a Niemcami w wolnym mieście Gdańsku.
Rzeczywiście, kiedy 5 stycznia 1925 roku otwierano urząd na placu Heweliusza, równocześnie na ulicach Gdańska pojawiły się skrzynki pocztowe z polskim orłem, z napisami w języku polskim. I jeszcze tej samej nocy, czyli w nocy z 5 na 6 stycznia, wszystkie zostały zdewastowane. Zostały zamalowane farbą w barwach Cesarstwa Niemieckiego. Sam akt, no, byśmy powiedzieli, wandalizmu, zamalowania tych orłów, stał się zarzewiem głośnego konfliktu pomiędzy Polską a władzami Wolnego Miasta, którego rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero na arenie międzynarodowej. Otóż strona gdańska, a więc niemiecka, nie zgadzała się na instalowanie skrzynek pocztowych polskich, uważając to za jakieś naruszenie ich praw. No, Polska oczywiście stała na stanowisku, że ma prawo do obsługi korespondencji ruchu pocztowego w ten sposób również. Wynika to wprost z traktatu wersalskiego, jak i z późniejszych uzgodnień polsko-gdańskich, które zostały już po traktacie zawarte. Ostatecznie Polska wywalczyła prawo instalowania skrzynek. One znajdowały się na gdańskich ulicach aż do 1 września 1939 roku, będąc takim widomym znakiem obecności Rzeczpospolitej w Gdańsku.
Michał Belwon w 1931 roku po 44 latach pracy przeszedł na emeryturę, ale nadal aktywnie działał na rzecz Polaków. Tak wspomina jego działalność wnuczka, nieżyjąca już profesor Irena Jabłońska-Kaszewska. W polskich organizacjach społecznych i narodowych na terenie Wolnego Miasta Gdańska Michał Belwon brał bardzo aktywny udział. Między innymi był długoletnim członkiem Zarządu Głównego Gminy Polskiej Związku Polaków w Gdańsku, a także działaczem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki. Działalność swoją rozwijał przede wszystkim na terenach gmin wiejskich, gdzie był prawdziwym pionierem i inicjatorem życia kulturalnego i społecznego wśród rodaków. W czasie wyborów do Parlamentu Gdańskiego występował jako mówca polityczny, uświadamiając i podtrzymując na duchu polską ludność Gdańska. Wojenne losy Michała Belwona były wielką tragedią. Niemcy wymordowali mu dwóch synów i córkę. Żona jego, Balbina, aresztowana w Gdańsku w 1940 roku, przez ponad 5 lat więziona była w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, gdzie cudem uniknęła śmierci. On sam, tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, uniknął aresztowania dnia 1 września 1939 roku. Ukrywał się kilka miesięcy w mieszkaniu. Po aresztowaniu żony, a później córki, nie mając innego wyjścia, odbył brawurową podróż do Warszawy, do najstarszej córki i tam przetrwał całą okupację. Najmłodszym wnukiem Michała jest Jerzy Belwon. Pamięta dziadka już tylko z opowieści, bo urodził się po jego śmierci.
W rodzinie to tam tych moich stryjów i ich rodzin to było tam całe mnóstwo. Ich było 8, z tym, że oczywiście nie wszyscy przeżyli. Wojny nie przeżył najstarszy Wiktor, nie przeżyła Łucja, która opiekując się dziećmi chorymi na tyfus zmarła w obozie. Wiktor zmarł w kamieniołomach w Mauthausen. Edmund też nie przeżył. No ale najbliżsi to byli ci najmłodsi, bo oni się trzymali jeszcze, czyli Antek, Stefan i ojciec. No i oczywiście Hela, starsza siostra ojca, a potem jej córka Irka Kaszewska-Jabłońska, która do czasu, kiedy zmarła chyba ze 3 lata temu, to była takim punktem centralnym rodziny. Organizowała zawsze spotkania rodzinne, organizowała zjazdy rodzin, zresztą nie tylko naszej, rodziny Belwonów i Jaroszewskich, bo babcia Balbina pochodziła z rodu Jaroszewskich. Także dwukrotnie się takie ogromne spędy odbyły. Jeden się odbył w Osieku, tam u Kazika właśnie, syna Edmunda. A drugi odbył się w Lubawie, tam skąd dziadka karnie tutaj w 1903 roku zesłano do Gdańska w celu zniemczenia za działalność w Sokole. Mam wrażenie, że Niemcy żałowali później chyba tej decyzji, bo zamiast go tutaj zniemczyć, to umocnili tylko działalność taką jego polonijną. On tutaj bardzo aktywnie działał wśród ówczesnej Polonii.
A jakie są właśnie wspomnienia rodzinne dotyczące pana dziadków?
No ja niestety dziadków nie miałem okazji poznać, bo ja się urodziłem w 1954 roku. O dziadkach to ja mogę mówić tylko na podstawie jakichś przekazów, fotografii, wspomnień, ale zawsze to były jakieś takie dzieje rodziny, kręciły się wokół właśnie osób dziadka i babci jako protoplastów rodu, pewnego takiego wyznacznika postaw moralnych, etycznych, a no i oczywiście szczególnie w tamtych czasach to było bardzo istotne takie wychowanie patriotyczne, można powiedzieć bazujące chyba na literaturze romantycznej. Tak się w rodzinie mówiło, że rodzina była protestancka i w czasie pogromu hugenotów we Francji, uciekając z Francji, rozproszyła się po Europie. Część rodziny gdzieś tam została w Holandii, część w Niemczech, część dotarła do Polski. I tutaj za sprawą różnych tam koligacji, małżeństw przyjęli chrześcijaństwo.
A mają państwo drzewo genealogiczne?
No takie... Kazik to prowadzi i to wyglądało na początku o ten sposób, że tutaj był niejaki Jan Johan Belvon, który ożenił się z Margaret Piotrowską i z tego związku był Michał Belvon i Jakub Belvon. I od tego Michała pochodzi nasza część rodziny, a od tego Jakuba prawdopodobnie ta rodzina z Gdyni. Czasami tylko właśnie dochodzi do takich sytuacji, że ktoś mnie pyta, a znasz kogoś o nazwisku Belvon? Czy to twoja rodzina? No jak Belvon, to prawdopodobnie moja rodzina, ale tutaj jest ta część nasza, czyli dzieci, dziadka i Michała i Balbiny. No to była ich... Było ich ośmioro. A Roman był najmłodszy. A ja jestem najmłodszy od Romana. Irka, która była moją ukochaną kuzynką, była ode mnie 28 lat starsza.
Profesor Irena Jabłońska-Kaszewska pracowała w Akademii Medycznej, czyli obecnym Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, od 1949 do 1997 roku. Była m.in. kierownikiem trzeciej kliniki chorób wewnętrznych Instytutu Chorób Wewnętrznych. 99-letnia dziś Janina Belvon, syna Michała i Balbiny Romana, poznała pod koniec wojny w obozie dla osób wychodzących z obozów koncentracyjnych. Roman Belvon to przedwojenny działacz klubu sportowego Gdania. Pani Janina była warszawianką.
I właściwie dopiero po wojnie, ze względu na małżeństwo z gdańszczaninem, zostałam tutaj.
Jak pani trafiła do Ravensbrück?
Było powstanie warszawskie. I potem wszyscy młodzi poszli do obozów. Pamiętam tylko strzelający nade mną jakiś karabin, jakieś spanie na schodach. Takie te rzeczy były. Ja rozpoczęłam powstanie na Woli, bo tam miałam zjawić się na ulicy, dokładnie pamiętam, na ulicy Wolność. A potem już z grupą powstańczą przeszłam na Stare Miasto. I ze Starego Miasta to już wszyscy wyszliśmy do niewoli. Dostałam się do Ravensbrück. Normalne życie obozowe było, bo był rano apel, wieczorem apel, jakieś tam roboty nam dawali, jakieś okopy może kazali nam kopać.
Pracowała mama w jakiejś fabryce pod Berlinem chyba, tak?
Tak, pracowałam w fabryce kabli. Przywozili nas grupę więźniów i tak, to była fabryka kabli.
Jak pani poznała męża?
Myśmy byli w obozie UNRY po wojnie i pracowaliśmy oboje w takiej komórce identyfikacyjnej. To był obóz UNROWSKI, tam się poznaliśmy. No wróciliśmy już stamtąd, ale ślub braliśmy tutaj.
W Gdańsku?
W Gdańsku, tak, tak, w Gdańsku. Już osiadłam wtedy całkowicie w Gdańsku.
Synową z teściem połączyło Powstanie Warszawskie. Michał Belwon w nim uczestniczył, ale gdy wojna się kończyła w marcu 1945 roku, wrócił do Gdańska jako członek grupy administracyjnej, która miała ustanowić tu polskie władze. Mówi Marek Adamkowicz, kierownik Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.
Powrócił do Gdańska, by znowu organizować działalność Poczty Polskiej już w tym nowym polskim Gdańsku. W osobie Michała Belwona widzimy człowieka, który spina dzieje poczty polskich pocztowców od czasów zaborów aż po czasy po II wojnie światowej. W latach powojennych Michał Belwon był już człowiekiem wiekowym, po 70, po przejściach wojennych, mającym świadomość śmierci kilkorga ze swoich dzieci. I będąc postrzegany jako właśnie taki nestor gdańskich Polaków, brał udział m.in. w pracy komisji weryfikacyjnej, która zajmowała się wydawaniem zaświadczeń potwierdzających polskość dawnych gdańszczan, polskich gdańszczan. Sam proces tej weryfikacji i rehabilitacji, bo to był drugi równoległy proces rehabilitacji gdańskich Polaków, sam w sobie był dla tych osób niezwykle upokarzający. Gdańscy Polacy po wojnie byli obywatelami drugiej kategorii i nawet jeśli świadczyły za nimi takie osoby jak Michał Belwon, nie dawało im to praw równych z osobami przybyłymi do Gdańska z innych stron Polski. Niemniej Michał Belwon jako właśnie ta postać, taki nestor gdańskich Polaków, kilkakrotnie jeszcze pojawił się przy okazji ważnych wydarzeń. Mam tutaj na myśli uroczystość dekoracji sztandaru Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej orderem Virtuti Militari. Było to pod koniec roku 1946. Order Virtuti Militari przyznało Prezydium Krajowej Rady Narodowej, a Michał Belwon był ojcem chrzestnym tegoż sztandaru. Jest to ciekawe wydarzenie, gdyż uroczystość odbyła się 1 grudnia w Katedrze Oliwskiej. Poświęcenia sztandaru dokonał administrator apostolski ksiądz Andrzej Wronka, zaś samej dekoracji kontradmirał Adam Mochuczy, późniejszy więzień stalinowski, ale w latach międzywojennych również związany z działalnością gdańskich Polaków.
O tym, że Michał Belwon do końca rozsławiał gdańską Polonię, świadczą słowa, którymi kończy swój życiorys. Jako jedyny z żyjących dzisiaj jeszcze założycieli Poczty Polskiej w Gdańsku skreślam tych kilka wierszy wspomnień, by przekazać obecnemu pokoleniu pamięć o mych kolegach i by udowodnić wbrew jeszcze częstemu dzisiaj twierdzeniu, że wszyscy gdańszczanie to Niemcy, że w Gdańsku byli Polacy i to tacy, z których niejeden mógł wziąć przykład i że pierwsi Polacy nie przyszli do Gdańska dopiero w roku 45 po zwycięskiej Armii Czerwonej, ale że Polacy byli tu od wieków, a w okresie między ostatnimi zawieruchami wojennymi pracowali tutaj, by dorobek poprzednich pokoleń utrzymać i utrwalić dla dobra Rzeczpospolitej Polski. Michał Belwon zmarł 6 lipca 1948 roku. Jego pogrzeb 3 dni później stał się spontaniczną manifestacją narodową.
Patrząc na zdjęcia z tego pogrzebu, nawet dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem rozmachu. Msza pogrzebowa odbyła się w kościele na ulicy Czarnej i stamtąd ulicami Wrzeszcza przewieziono trumnę na cmentarz Srebrzysko. Za karetą, w której spoczywała trumna, szedł kondukt pogrzebowy z wielkimi wieńcami, z wielkimi szarfami i była to taka manifestacja gdańskich Polaków, którzy przeżyli wojnę i którzy po wojnie wrócili do Gdańska. Był to pogrzeb gdańskiego wodza, moglibyśmy powiedzieć. Michał Belwon był właśnie taką osobą, która prowadziła gdańskich Polaków. Kilka lat później, w roku 1952, odeszła pani Balwina Belwon, jego żona. Naznaczona ciężkimi przejściami wojennymi, gdyż ten okres spędziła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Cudem też uniknęła śmierci. Została zapamiętana przez współwięźniarki jako osoba niezwykle życzliwa, pomocna. Co ciekawe, do obozu Ravensbrück też trafiła jej późniejsza synowa Janina, żona syna Romana.
Pani Janina Belwon niedawno ukończyła 99 lat i właśnie oczekuje narodzin pra-pra-wnuka. Audycję o jego pra-pra-pradziadkach Michale i Balwinie Belwon zrealizował Stefan Kociuk, a przygotowała Marzena Bakowska.
Pomorzenie polskiej niepodległości.